Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. Już w preambule do kalejdoskopu medialnego zapowiadamy. Preambuła to nie jedyny temat naszej audycji.
Choć pierwszą część programu, czyli Co w mediach piszczy, rzeczywiście zdominuje preambuła, to będzie też poezja.
W drugiej części, echa salonów, zabierzemy głos w dyskusji na temat, jaki powinien być prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Program zakończy krótki wywiad z publicystą i dziennikarzem portalu Salon 24 Marcinem Dobskim, czyli rozmowa w trzy słowa.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych w ostatnim tygodniu królowała preambuła. Debaty senackie natchnęły jednego z poznańskich twitterowiczów. Pod wpływem poetyckiego uniesienia Mateusz Matysiak, czyli Piomek 18, napisał preambułę do preambuły. My, hipokryci celebryci, świadomi jak innych wielu, że do żadnego nie doprowadzi to celu, za przywódcę mając marszałka niezgółę, spisujemy tę preambułę.
Co w mediach piszczy?
Śladem Piomka 18 poszedł inny wielkopolski poeta, Autokolikos 1. Preambuła, rzecz to arcyważna, bez preambuły przeto się nie liczy, a gdy napłynąć ma forsa pokaźna, tutaj marszałek z lekka się nabzdyczył, jak rejtan za koszulę swoją chycił, komitet nam powołać trzeba, dla Unii naturalnie i dla chleba. Wżdy narodowie niech postronni wiedzą, iż senatorowie nie gęsi i za groszem śledzą.
Co w mediach piszczy?
Poetycki amok eksplodował. Twitterowiczka Mała Polka 1 kontynuowała. A na uwadze, kasę mając i brać darmochę chcąc do syta, w tej preambule ogłaszamy, zwisa nam Rzeczypospolita.
Co w mediach piszczy?
Na koniec dołączył zwykły Polak. W jego krótkim wierszu można było zauważyć ślady niedowierzania, a nawet rozpaczy. I intryga się popsuła. Poszło o niewielki niuans. Na co komu preambuła? Może wezwać preambulans?
Co w mediach piszczy?
Na szczęście, zupełnie inaczej niż poeci, zamieszanie wokół preambuły widzi jak zwykle optymistyczny człowiek Bubr. Serdeczne gratulacje, panie marszałku. Jest pan jak ten mityczny król Edyp, który wszystko zamienia w złoto, tak w Senacie, jak i w szpitalu.
Co w mediach piszczy?
W żalu po utraconej preambule pogrążył się za to Jacek Justyn, który alarmował: ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zaginęła preambuła pisana w pocie czoła przez opozycyjnych senatorów przez 3 tygodnie. Zaginięcie preambuły to wielka intelektualna strata dla polskiego senatoryzmu, a nawet parlamentaryzmu. Złośliwej satysfakcji nie ukrywał natomiast znawca kina abstrakcyjnego i życia filmowych gwiazd Piotr Wolter, czyli Szork P., który stwierdził z przekąsem: teraz się będzie mówiło, został jak Grodzki z preambułą.
Co w mediach piszczy?
Gang Olsena zdyskredytowany, pisała Cynthia Harasim, a nie mniej złośliwy Gamuel, czyli galopujący major, analizował. Sam pomysł preambuły był już kretyński, ale pomysł, aby pracować 3 tygodnie nad preambułą i potem przegrać głosowanie, to już trzeba być lipkowym mózgiem z PO.
Co w mediach piszczy?
Czyli podsumujmy. Pisał Paweł 57, 44, 92, 45. Grodzki przez 3 tygodnie opowiadał nam razem z Platformą, jak to preambuła jest niezbędna i potrzebna, po czym w Senacie, w którym podobno ma większość, jej nie przyjęli. Aha. Tym samym tropem poszła Daria Gosek-Popiołek. To jest bardzo ciekawe, że preambuła miała gwarantować wszystko, a teraz po błędzie senatorów PO jest już tylko symboliczna.
Co w mediach piszczy?
Mimo wszystkich niedostatków fabuła serialu pod tytułem Preambuła zachwyciła twitterowicza Marcina Zyska, który przekonywał: saga o ratyfikowaniu funduszu odbudowy przez PO to przewspaniała komedia, pełna heroicznych wstrzymań i zatrzaśnięć w windzie.
Co w mediach piszczy?
Fakt, że około preambułową kompromitację Senatu można przekuć na medialny sukces marszałka Tomasza Grodzkiego, zaskoczył Aneczkę 64. Twitterowiczka pisała: co robi wyborcza po kolejnej kompromitacji opozycji? Mianuje najbardziej skompromitowanego człowiekiem roku. To nic, że nominacja dęta i wywoła zażenowanie. Ważne, żeby nagrodzonemu podtrzymać ego. Będzie jeszcze wielokrotnie potrzebny.
Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest.
Czyli jednak sukces. W Platformie jest dobrze, a nawet nie najgorzej. Dzięki brakowi poważniejszych zajęć działacze partii mogą już przygotowywać się do gaszenia świateł. Dobranoc państwu.
Wszystko w porządku, wszystko w porządku, nic się nie może złego stać. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, więc chodźmy, Lulu, pora spać.
Co w mediach piszczy?
Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Słychać opowiadaj.
Echo salonów.
Na politycznych salonach trwa ponadpartyjna debata. Jaki powinien być prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
Porad w tej sprawie w wywiadzie dla Telewizji w Polsce udzielił dziennikarzom i swoim potencjalnym następcom urzędujący prezydent Andrzej Duda.
Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
I rzeczywiście, okazuje się, że wbrew wynikom niektórych sondaży, to niepłaczliwość jest najbardziej docenianą cechą polityka.
Mamy tego kolejny dowód. Za twardość, hart ducha, upór w dążeniu do celu i zdumiewającą skuteczność w Senacie tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej otrzymał marszałek tej izby, Tomasz Grodzki.
Przyjmuję to zaszczytne miano z pokorą. Nie tylko jako dowód uznania dla mojej służby marszałka Senatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale także jako wyraz docenienia działań całej naszej demokratycznej większości w Senacie.
Potwierdzeniem faktu, że pan marszałek rzeczywiście zasługuje na ten jakże zaszczytny tytuł, może być brawurowo przegrane głosowanie w sprawie preambuły do ustawy ratyfikującej Europejski Fundusz Odbudowy.
3 tygodnie pracy, godziny spotkań, armia senackich prawników, wreszcie sprzyjająca marszałkowi większość w Senacie. A na koniec efektowna porażka, którą na antenie Radia RMF skomentował senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
Wpadka, po prostu wpadka. W Senacie mamy kruchą większość, bo to jest jeden głos. Wpadki zdarzały się także wcześniej z problemów technicznych, rozmaitych także innych. Czasami ratowali nas senatorowie PiS, bo oni także zaliczali wpadki.
Podziwu dla wyczynów Senatu kierowanego przez Człowieka Roku Gazety Wyborczej nie krył także były lewicowy premier, a aktualnie europoseł wybrany z list Koalicji Europejskiej Leszek Miller.
Mnie to oczywiście przypomina wydarzenie sprzed lat, kiedy jednym głosem upadł rząd Hanny Suchockiej, odbyły się przyspieszone wybory. Więc tutaj analogie nasuwają się same. No a dlaczego dwóch senatorów zachowało się tak, że zamiar Senatu nie przeszedł? No to jest już kwestia Platformy Obywatelskiej, która, jak rozumiem, rzecz wyjaśni i być może podejmie jakieś surowe wnioski w stosunku do tych dwóch senatorów. Ale nie wygląda to poważnie. Niestety.
Kiedyś ten sam Leszek Miller powiedział, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. Marszałek Grodzki zaczyna od tytułu Człowieka Roku Gazety Wyborczej, a jak zatem skończy?
Echo salonów.
Stanął w ogniu nasz wielki dom, dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w siebie wgniatam, haustem powietrze robię w szarze wyłom. Ten co mnie słyszy ma mnie za wariata, woła co jeszcze śpi, że dziś się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz swoją widzę, twarz w przekleństwach. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Odkurcza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Zsuwam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Tam pod nogami żarzą się posadzki, deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Tym coraz gęstszy obcy ktoś się wciera. Let's go!
Rozmowa w trzy słowa.
Polityczne płyty tektoniczne cały czas się poruszają. Opozycja przegrywa jedno z najważniejszych dla siebie głosowań w Senacie, gdzie ma przecież większość. Jarosław Gowin mówi o gotowości do wcześniejszych wyborów, a Prawo i Sprawiedliwość podpisuje porozumienie z Kukizem. Przy naszym radiowym telefonie witam dziennikarza i publicystę portalu Salon24 Marcina Dobskiego. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Senatorowie Platformy Obywatelskiej mówią, że to, co stało się w Izbie Wyższej polskiego parlamentu przy głosowaniu nad preambułą, było wpadką. Czy Platformę Obywatelską stać na takie wpadki?
Przede wszystkim to nie zgodziłbym się, że to jest wpadka, bo jeżeli coś się tak naprawdę przeciąga w czasie przez kilka tygodni, przygotowuje się do tego, chce się jakoś, powiedzmy, zaszkodzić większości sejmowej, czyli Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, no to jeżeli coś takiego się planuje, to nie wiem, wydaje się, że powinno być to wszystko przygotowane na tip-top, tak, dokładnie, co do minuty niemalże, z poperem w ręku. Więc trudno mówić o wpadce, raczej to jest jakaś katastrofa dla większości w Senacie, którą ma opozycja.
A nie dało się tego głosowania tak po prostu anulować i przegłosować jeszcze raz?
Znaczy to już chyba była jeszcze większa kompromitacja ze względu też na to, że opozycja w Sejmie z kolei wielokrotnie krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za reasumpcję głosowania. Już nie pamiętam, czego ono tam dotyczyło, no ale no to wtedy by weszła w te same buty, tak, które krytykuje. To już by była jeszcze większa chyba kompromitacja niż to, co się wydarzyło.
Zostawmy już Platformę Obywatelską, bo zdaje się, że jest im teraz bardzo ciężko. A w co gra Jarosław Gowin? To jest jakiś, próbuje zawiązać jakiś cichy układ z opozycją?
Znaczy teraz tak jak słyszę, bo trochę też rozmawiałem z ludźmi tego porozumienia Gowina i porozumienia Bielana, że tak to nazwę, to trudno powiedzieć. Tak naprawdę z tygodnia na tydzień to się wydaje, że raz Gowin jest na wozie, a raz jest pod wozem. Wydawało się, że podpisanie tego Polskiego Ładu wspólnie, tak, prezentacja tego nowego programu Zjednoczonej Prawicy, no to już jest jakiś taki światło w tunelu, że jednak jest jakiś osiągnięty kompromis i no i wszystkie trzej koalicjanci będą szli jakoś razem. Ale po chwili po różnych analizach okazało się, że to najbardziej uderza. No najbardziej chyba tak, że jakiś elektorat właśnie porozumienia Jarosława Gowina, którym są przedsiębiorcy. Już może nie będziemy tutaj wnikać, no ale jakby według chyba większości ekspertów te zmiany systemu podatkowego uderzą najbardziej w nich.
Chyba właśnie w tych najbardziej zamożnych przedsiębiorców.
No tak, tak. No to jest powiedzmy, no ten elektorat Gowina, no to nie wiem, możemy to oceniać pewnie maksymalnie na 2%, no ale to jest jednak kluczowe, jakieś 2% dla istnienia w ogóle jego formacji, tak? Jakby miała ona odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Teraz wydaje się, że już zresztą opozycji Gowin już chyba nie ma szans, żeby osiągnąć jakieś większe porozumienie. Mam na myśli Platformę Obywatelską, czy nawet Polskę 2050, Szymona Hołowni, która zapewne wejdzie do przyszłego Sejmu. I teraz bardziej słychać głosy takie, że o jakiejś współpracy z PSL-em, że to jest jedyny ratunek i budowanie ewentualnie tej chadecji, tylko też cały czas trwa rozbiór tego porozumienia Gowina. Oprócz tego, co wiemy do tej pory, to na tę chwilę Gowin ma takich 11 zaufanych, powiedzmy, posłów, ale już słychać, że tak naprawdę może ich dostać 5, 6.
A zaczynał z 19, prawda?
No tak, tak. Więc widać, że jednak stopniowo te osoby się wykruszają. No i większość jednak z nich jest raczej przy stanowiskach niż przy Gowinie.
W mediach społecznościowych pojawiają się takie opinie, że przy obecnym stanie polskiej opozycji Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie przegrać wybory tylko z samym sobą ze względu na te swoje potknięcia, a nie tego, że partie opozycyjne zaprezentują jakiś program, czy w ogóle siebie zaprezentują. Jak pan się do tego odniesie?
Dlaczego, wiem, dlaczego pan redaktor, że tak powiem, nawiązuje do spisu profesora Migalskiego. No to on to tak określił w swojej opozycji jako niedorajdy. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, no ale jednak tak, no z jednej strony Zjednoczona Prawica, czy tam bardziej PiS, mówiąc, ogłasza Polski Ład, który jest ma lepsze lub gorsze rozwiązania, oczywiście do dyskusji, do ewentualnych jakichś poprawek, a w tym czasie największa partia opozycyjna skupia się na tym, żeby zlikwidować TVP Info. Jest to zerowy wpływ jakiś na polepszenie bytu obywateli. Może dla elektoratu samej Platformy, bo może jest jakaś zmiana, ale dla ogółu no to jest żadna tak naprawdę. No to trochę jest za słaby program wyborczy na tę chwilę, żeby konkurować z obecnie rządzącymi.
W jednym z ostatnich wywiadów, których udzielił Jarosław Kaczyński, on mówił o sytuacji w Platformie Obywatelskiej, nawet porównywał ją do tych czasów, kiedy on był w głębokiej opozycji i sam mówił, że był na takim skraju upadku politycznego, a jednak się podniósł, wygrał kolejne wybory. No i tutaj tak jakby próbował podnieść na duchu tych polityków Platformy i ten elektorat. Czy PiS-owi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby Platforma dalej istniała?
Tak, no, z pewnością. To znaczy, myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego, dla całego obozu, na pewno jest lepiej, żeby Platforma była może nie jakaś super mocna, ale żeby chociaż utrzymywała, żeby w każdym razie bardziej nie spadała już. To będzie równoznaczne z tym, że będzie ruch bardzo Szymon Hołownia, który jednak jest jakąś tam różnie jest oceniany, no ale powiedzmy jest jakąś nową jakością, nie robi jakichś większych wpadek, tak jak choćby właśnie opozycja z tym senatem, czy to z wieloma innymi tak naprawdę mniejszymi wpadkami.
Wielu komentatorów porównuje właśnie Szymona Hołownię do Ryszarda Petru, ale to już widać, że to nie jest Ryszard Petru. Szymon Hołownia chyba nie zalicza takich wpadek, nie wiem, Sześciu Króli i tym podobne. No, płakał nad konstytucją, ale to wciąż nie jest to ten kaliber błędu.
No nie, zdecydowanie nie. Nie no, przede wszystkim Szymon Hołownia jest bardziej obyty w mediach ze względu na swoją wcześniejszą karierę zawodową. No, jest bardzo oczytanym, zresztą też wiele książek napisał mężczyzną. Więc jakoś jest tak obyty. Może nie do końca ma wiedzę jakąś specjalistyczną na różne tematy, ale to też nie jest jakiś zarzut, bo lider nie musi mieć. Ważne, żeby się otaczał ekspertami.
Na tę chwilę wygląda to tak, że Szymon Hołownia zbiera jakby z całego spektrum politycznego wszystkich tych, którym coś w ich macierzystych ugrupowaniach nie pasuje. No to ma być nowa jakość, czy stara jakość posklejana ze wszystkiego dookoła?
No widać jednak to zaplecze jest trochę kojarzone, może być Platformą Obywatelską, a tak naprawdę bardziej trochę z otoczeniem Donalda Tuska i bardziej z jego stronnikami. Oczywiście nie wszyscy, ale to już tak od początku było widać, że takie osoby jak były minister Jacek Cichocki na przykład, który tam się gdzieś przewija w kuluarach, czy właśnie posłanka Mucha. Więc jakieś tam zaplecze tej Platformy jest, to też może być tak, niektórzy na pewno mogą oceniać tak, że jest to w pewien sposób jakaś szalupa taka ratunkowa właśnie dla Platformy Obywatelskiej. No i później koniec końców, jeżeli Platforma będzie dalej szła w takim kierunku jak teraz, czyli spadała ciągle w sondażach tak naprawdę, no to jednak jest duży spadek, to po prostu może to przejść jakoś taki zlepek, nowe ugrupowanie, które je zastąpi, właśnie będzie Polska 2050.
Czy tak się stanie, zobaczymy w najbliższych, myślę, miesiącach. Za rozmowę bardzo dziękuję dziennikarzowi i publicyście portalu Salon24 Marcinowi Dobskiemu. Bardzo dziękuję panie redaktorze i życzę dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
Na dziś to już wszystko. Na kolejny kalejdoskop medialny zapraszamy Państwa już za tydzień.
Sprzed mikrofonu kłaniają się Państwu Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kalejdoskop medialny.